Najczęściej szwankującym narządem u mężczyzn jest prostata. Jej przerost występuje u połowy panów po 50 roku życia i aż u 3/4 75-latków. Wcześniej jednak przez długie lata mężczyźni nawet nie zdają sobie sprawy, że gruczoł krokowy się powiększa, aż do czasu, kiedy zaczynają mieć problem z oddawaniem moczu. Aby zwiększyć świadomość społeczną na temat tego gruczołu i zachęcić mężczyzn do aktywnej profilaktyki, ustanowiono Europejski Dzień Prostaty, który przypada 15 września, czyli jutro. Jak funkcjonuje gruczoł krokowy? Kiedy i dlaczego zaczyna przerastać? Jak to kontrolować i ewentualnie leczyć? Oraz jakie mogą być konsekwencje z lekceważenia tego problemu? O tym właśnie mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest doktor nauk medycznych Robert Kozłowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie urologii, a także ordynator oddziału urologii onkologicznej i ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85 744 2222. Mogą państwo zadać pytanie naszemu gościowi. Radzę jednak posłuchać, bo tak ułożyliśmy tę rozmowę, że aby padły odpowiedzi na wszystkie kluczowe pytania. Chyba że ktoś będzie miał jeszcze coś do powiedzenia, bardzo chętnie wysłuchamy. A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Dokładnie jutro, czyli 15 września, przypada Europejski Dzień Prostaty, a ustanowiony został przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne właśnie po to, by zwiększyć świadomość na temat chorób gruczołu krokowego oraz zachęcić mężczyzn do profilaktyki. Zacznijmy więc od tego, czym w ogóle jest ten gruczoł i jaką pełni rolę, panie doktorze?
Gruczoł krokowy jest, czyli prostata albo stercz, to są zamienne nazwy, jest położony w miednicy mniejszej pod pęcherzem moczowym i otacza cewkę moczową. Początkowy odcinek cewki moczowej, tak zwaną cewkę sterczową.
Wielkość tego to mniej więcej tak jak kasztan.
I odrobinę więcej, to jest mniej więcej około 30-40 cm sześciennych. To jest taka średnia początkowa wielkość gruczołu krokowego u mężczyzny, centymetrów sześciennych. U mężczyzny w średnim wieku. A gruczoł krokowy rośnie przez całe życie mężczyzny. To jest jedyny narząd homo sapiens, który nie wyhamowuje swojego wzrostu po osiągnięciu dojrzałości płciowej, więc należy się spodziewać, że z wiekiem będzie coraz większy. Natomiast jest to, sama wielkość prostaty jest bardzo indywidualna. Ja czasami śmieję się ze swoimi pacjentami, że to trochę jak numer stopy. Ktoś ma 40, ktoś ma 45 i trudno mówić, która jest powiększona, która pomniejszona.
Ale w związku ze stopą nie ma.
Nie ma. Natomiast też trzeba pamiętać, że objawy nie korelują albo bardzo słabo korelują z wielkością prostaty, więc często bardzo mały gruczoł krokowy może dać wszystkie objawy i wszystkie koszmary, wszystkie tak zwane plagi egipskie. Natomiast bardzo duża prostata może nie dać żadnych. To jest związane z charakterem wzrostu prostaty, z procentowym udziałem poszczególnych składników tkankowych. Także sama wielkość prostaty, często pacjenci przychodzą przerażeni po jakimś badaniu USG robionym tak profilaktycznie czy przesiewowo i mają takie sformułowanie w wyniku badania o powiększonym gruczole krokowym, to jeszcze o niczym nie świadczy, prawda? Może to być zupełnie prawidłowy gruczoł krokowy, jeżeli nie towarzyszą temu objawy, niekoniecznie musimy z tego robić tragedię, nie musi to wymagać leczenia.
Czyli może się powiększać, ale nie znaczy to, że w ogóle są wtedy jakieś już zmiany chorobowe.
Żadne objawy.
A czy, bo to mówi się o tym, że ten gruczoł krokowy, jak on przerasta, to zaciska cewkę moczową, czyli to taki obwarzanek się robi wokół tej cewki, czy to trochę inaczej wygląda?
Z anatomii wiemy, że gruczoł krokowy otacza cewkę moczową, więc praktycznie cewka moczowa przechodzi, przebija środek gruczołu krokowego, więc wzrost, szczególnie wzrost do środka może będzie powodował przeszkodę w odpływie moczu, czyli zmniejszy średnicę cewki moczowej, co daje utrudnienie odpływu moczu z pęcherza moczowego. Natomiast jest to sprawa bardzo indywidualna. Ten wzrost może przebiegać bardziej na zewnątrz, bez jakiegoś istotnego ucisku na cewkę moczową i wtedy nawet bardzo duża prostata, tak jak już wspomniałem, nie da objawów przeszkody podpęcherzowej, czyli nie da objawów tego zwężenia cewki moczowej, cewki sterczowej, utrudniającej odpływ moczu.
Biorąc jedną z nazw stercz, to mniej więcej już możemy się domyślać, co to on powoduje, ale poza tym, to po co w ogóle tam nam ta prostata jest mężczyznom?
Prostata jest składnikiem układu moczowo-płciowego.
Bardziej płciowego?
Bardziej
czy
płciowego no niż właśnie. Moczowego, a ze względu na bliskość określamy całość tego, tej struktury układem moczowo-płciowym. No, główną funkcją jest produkcja płynu nasiennego, stanowiącego główną objętość nasienia, a najważniejszym elementem tego płynu jest enzym rozpuszczający, upłynniający nasienie już po wytrysku. Ten enzym to PSA, także to jest, czyli specyficzny antygen prostaty, który potem wykorzystano do monitorowania stanu gruczołu krokowego i chorób gruczołu krokowego. No i bierze oczywiście olbrzymi udział w monitorowaniu i wczesnym wykrywaniu raka prostaty.
Co ciekawe, bo mówi pan o tym, że to jest ten płyn, który jest wydzielany i w nim to nasienie się tam wydostaje, a jak robimy badanie PSA, to krew pobierają.
Tak, bo w śladowych ilościach przedostaje się on do surowicy krwi. W śladowych ilościach, bo jeżeli spojrzymy w wyniki, jest on określany w nanogramach na mililitr, prawda, czyli w bardzo, bardzo niewielkich ilościach. A prawidłowy gruczoł krokowy, czyli prawidłowy stan tkanki gruczołu krokowego powoduje, że ta przepuszczalność dla tej substancji jest bardzo, bardzo mała. Ale zaburzenie struktury tkanki gruczołu krokowego powoduje, że przedostaje się ono w większej ilości. Stąd podwyższony wynik PSA zwraca uwagę na nieprawidłowości w stanie gruczołu krokowego. Czyli... Ale niekoniecznie o nowotworze, bo każde zaburzenia stanu gruczołu krokowego, najczęściej są to zapalenia gruczołu krokowego, powoduje zwiększoną przepuszczalność tkanek dla tej substancji i zwiększone przechodzenie tej substancji do surowicy krwi.
A to zapalenie to już jest gruczolak, czy to jeszcze nie?
Zapalenie gruczołu krokowego jest jakby jeszcze jedną oddzielną jednostką chorobową i właśnie to jest najczęstsza choroba prostaty. I ta choroba dotyczy wszystkich mężczyzn od najmłodszych lat, czyli u dorastających chłopców do późnej starości. Jest to wśród z danych pochodzących z krajów Europy Zachodniej, ze Stanów Zjednoczonych, jest to najczęstsza przyczyna wizyty młodego mężczyzny, ale młodego, to mówimy o mężczyźnie w wieku lat między 20 a 50 rokiem życia, u lekarza w ogóle. Czyli żadne inne schorzenie nie powoduje zgłoszenia się mężczyzny do lekarza częściej niż zapalenie gruczołu krokowego.
Ale z tego nie wynika, że już się powiększyła ta prostata, tylko jest stan zapalny.
Dokładnie tak. A jest to związane z anatomią, prawda? Z anatomią i z fizjologią. No, jest to łączność dróg moczowych, przewody wytryskowe uchodzą do cewki moczowej, wszelkie stany zapalne cewki moczowej, pęcherza moczowego, dróg moczowych mogą przenosić się na tkankę gruczołu krokowego, a ta z kolei jest dosyć słabo ukrwiona, więc i układ immunologiczny gorzej walczy z tymi stanami zapalnymi. Jest to takie miejsce, gdzie wszelkie formy przetrwalnikowe mogą się umieszczać. Teorii etiologii zapalenia gruczołu krokowego, szczególnie przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego jest dużo.
Jest to jedna z chorób, która właśnie zaczyna się już nie tak jak przerost prostaty, tylko zaczyna się dużo, dużo wcześniej, jak pan wspomniał, w wieku 20 lat nawet tak może być.
Zgadza się i wcześniej. Często młodzi chłopcy cierpią z tego powodu jakieś dolegliwości związane z oddawaniem moczu, którym towarzyszą bóle podbrzusza, bóle krocza, bóle jąder, bóle moszny. Należy myśleć o procesach zapalnych. A to jest dosyć częste i powszechne.
Przeziębienia, siadanie na betonie, zimnych ławkach, to może mieć wpływ, bo tak kiedyś mówiono, nie siadaj, bo wilka złapiesz. To chyba nie jest ten wilk.
Nie, chyba nie do końca. Nie udowodniono chyba tego. Nie znam żadnych danych naukowych. To tak jak trochę stanie w przeciągu, prawda? Co to znaczy przeciąg?
No właśnie. Jednego zdali, a drugiego
stojąc w przeciągu, dokładnie.
No, to jeszcze powiedzmy, jak długo może się tak dziać, że zostawmy to zapalenie, ale już przejdźmy do przerostu. Jak może długo trwać takie przyrastanie i bez jakichkolwiek objawów?
Jak wspomnieliśmy już na początku, gruczoł krokowy rośnie przez całe życie mężczyzny, więc należy się spodziewać, że on z każdym rokiem naszego życia będzie coraz większy. Oczywiście delikatnie będzie to minimalny wzrost. Początkowo może w ogóle niezauważalny, potem po kilku latach wykonywane badania będą mówiły o kilkunastu centymetrach sześciennych więcej niż poprzednio. Ale z danych już wynika, o które też tutaj pan przytaczał na samym początku, że po 50 roku życia około połowa mężczyzn, około 50% mężczyzn ma problemy z oddawaniem moczu. Po 75 roku prawie 3/4.
Ale po 90? Po 85 to nawet 90%. Już tego nie chciałem tutaj
Ale nadal
mówić.
Nie 100%. Także nie znaczy, że wszyscy będziemy mieli. Zdarzają się mężczyźni, którzy szczęśliwie do końca żyją swoich szczęśliwych lat bez problemów z prostatą.
To skąd to się bierze, że tam ten przełom następuje po tej 50, czyli w czasie, kiedy już posiwieliśmy? Jaki tam hormon zaczyna, że tak powiem, działać negatywnie na tę prostatę?
Też teorii jest dużo. Jeżeli ten narząd rośnie przez całe życie, przez całe nasze życie, przez całe życie mężczyzny, ta objętość oczywiście istotna objętość zacznie się pojawiać w wieku starszym, prawda? Czyli po 40, po 50 roku życia i wtedy może dojść do ucisku na cewkę stelczową. Zresztą nie tylko chodzi tutaj o objawy przeszkodowe, bo problemy z oddawaniem moczu, czyli objawy zdolnych dróg moczowych, też mogą polegać na objawach podrażnieniowych, czyli tutaj czy stany zapalne, czy inne procesy toczące się w gruczole krokowym mogą podrażniać receptory odpowiedzialne za uczucie pełnego pęcherza, czy uczucie parcia na mocz, a te receptory leżą w szyi pęcherza moczowego i w ujściu wewnętrznym cewki moczowej, czyli tam dokładnie, gdzie pęcherz moczowy i cewka moczowa dotyka do gruczołu krokowego.
A androgeny mają do tego? I zmniejszenie produkcji wraz z wiekiem?
Tak, ale oczywiście andropauza to jest kolejny problem zdrowotny mężczyzny, który zwracamy na to coraz większą uwagę. Natomiast ta gra hormonalna w oddawaniu moczu nie bierze aż tak istotnego udziału. Co do rozrostu gruczołu krokowego, tak jak też już wspomniałem, teorii samego rozrostu, dlaczego tak się dzieje, że część pacjentów ma większe problemy, część nie. Teorii jest kilkanaście, czyli jeżeli jest kilkanaście, to nie mamy żadnej dobrej, prawda? Także wiele czynników.
Czyli wiele wytłumaczeń, a takiej pewności nie ma do końca. Jedno jest tylko pewne, że tego lekceważyć nie można. I za chwilę powiemy, kiedy tak naprawdę mężczyzna może już sobie uświadamiać, że zaszły tam jakieś zmiany. Dziś w tej audycji gościem jest doktor nauk medycznych Robert Kozłowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie urologii, ordynator oddziału urologii onkologicznej i ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, a gościmy pana doktora w związku z tym, że jutro przypada Europejski Dzień Prostaty i o tej prostacie, gruczole krokowym lub sterczu chcemy powiedzieć jak najwięcej, ponieważ właśnie ta przypadłość, która związana jest z tym narządem, niestety bardzo często mocno komplikuje życie mężczyzn. I właśnie, panie doktorze, kiedy tak naprawdę mężczyzna może uświadomić sobie, że zaszły jakieś zmiany wynikające z przerostu prostaty?
Na pewno pierwszym objawem i to, na co należy zwrócić uwagę, to jest zmiana sposobu oddawania moczu. Jeżeli nagle nastąpiła jakaś zmiana, czy częstsze oddawanie moczu, czy zmiana ciśnienia strumienia moczu, osłabienie ciśnienia strumienia moczu, ból związany z oddawaniem moczu, czy to ból podbrzusza, krocza, jąder, czy też na przykład pieczenie cewki moczowej, to na pewno może świadczyć o problemach z prostatą, może świadczyć o zakażeniu układu moczowego, więc należy się z tym zwrócić do lekarza, żeby ten problem rozwikłać. To jest jakby pierwszy sygnał, że coś się dzieje. Ale to może dotyczyć mężczyzn w każdym wieku, tak jak powiedziałem, również bardzo młodych chłopaków.
A kto jest w grupie ryzyka i powinien szczególnie zwracać uwagę na właśnie takie pierwsze objawy, jakie one mogą być najpierw, jak to się może zmieniać?
Jeżeli mówimy o grupach ryzyka, to na pewno mamy na myśli raka gruczołu krokowego, bo tutaj możemy bardzo dokładnie określić, które grupy są narażone bardziej i które grupy powinny podlegać szczególnie uważnej profilaktyce, badaniom profilaktycznym, uważnym badaniom profilaktycznym. I tak rodzinny wywiad raka prostaty, jeżeli w rodzinie, w linii męskiej występowała ta choroba, ci mężczyźni powinni być objęci bardziej szczegółowym nadzorem. Obecnie według rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Urologicznego ci pacjenci powinni być badani od 45 roku życia minimum raz na 2 lata i badanie powinno składać się z oznaczenia PSA i z badania gruczołu krokowego przez urologa palpacyjnie, przez odbytnicę, bo jest to też narząd bardzo łatwo dostępny badaniem, że narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, nerki, śledziona nie dotkniemy. Natomiast prostaty można dotknąć. Prostata przylega do przedniej ściany odbytnicy i można jej powierzchnię bardzo dokładnie zbadać. Doświadczony lekarz, doświadczony urolog jest w stanie określić stan gruczołu krokowego, ewentualne podejrzenia poszczególnych chorych.
Wielkość, zmiany, konsystencję.
To wszystko ma bardzo duże znaczenie i na to zwracamy uwagę.
Czyli nie trzeba wielkiego aparatu. Może to takie mało trochę przyjemne dla tego obiektu, który się bada. No ale też nie jest to jakiś strasznie bolący przebieg tego badania.
Absolutnie, ja wręcz zachęcam i chciałbym, żeby ten strach przed tym badaniem znikł i znikał. Zawsze to powtarzam swoim pacjentom, którzy wyrażają taką obawę, że nasze żony, córki, matki wysyłamy do badania do ginekologa i one wiedzą, że takie badanie jest konieczne, poddają się temu badaniu. Natomiast my, mężczyźni, z niewiadomego powodu boimy się i uciekamy od tego badania. Należy to traktować dokładnie tak samo jako badanie lekarskie i nie powinno być ono obarczone jakimkolwiek wstydem.
Ale zmienia się ta świadomość mężczyzn, czy nie?
Zmienia się, ale bardzo powoli, bo nadal mamy do czynienia z pacjentami. Ja osobiście mam do czynienia z pacjentami. Oczywiście to jest coraz mniejsza grupa, którzy wyrażają sporą obawę, czy jakieś mają poczucie wstydu przed tym badaniem. No oczywiście żadna wizyta u lekarza nie jest sytuacją komfortową, bo no zwracamy tak się z jakimś problemem, ale to należy traktować jako właśnie poradę lekarską, działanie prozdrowotne, coś, co robimy dla siebie.
Kiedyś, jak się chodziło do lekarza, przynajmniej tak odpowiadali dziadkowie czy starsze osoby, choć sam też już jestem dziadkiem, więc opowiadali, jak to było, jak się przychodziło do lekarza, to lekarz przeważnie zawsze właśnie robił to badanie. Teraz jak się idzie do lekarza rodzinnego, a jeszcze tym bardziej lekarki, to nie zauważyłem, żeby ktokolwiek miał ochotę po pierwsze, żeby się dać zbadać, a po drugie, żeby ta druga strona, czyli lekarz, chciał to zrobić. Co się zmieniło, że to badanie nie jest tak powszechne, jak bywało kiedyś?
No ja już zaczynam być chyba lekarzem starej daty i ja pamiętam jeszcze czasy swoich studiów, kiedy propedeutyka chorób wewnętrznych. Uczono nas badania podmiotowego, przedmiotowego, także przede wszystkim należało porozmawiać z pacjentem, potem pacjenta zbadać, osłuchać, a dopiero później przejść do badań dodatkowych. Medycyna chyba poszła w tej chwili w tym kierunku. Oczywiście związane jest to z rozwojem technologii medycznych, olbrzymim rozwojem technologii medycznych, że zaczynamy się skupiać na badaniach dodatkowych, a gdzieś zatracamy te podstawy.
Tym bardziej, że przez teleporadę się nie da tego zrobić, to już w żaden sposób. No chyba, że dojdziemy do takich endoskopów albo czegoś, co będzie mogło wykonać, ale to już idziemy w kierunku futurystyki, chociaż całkiem nieodległej być może. Natomiast jeśli chodzi o geny, jeszcze istotnym czynnikiem może być obecność genu.
Tak, wspomnieliśmy tutaj przed chwilą o obciążeniu wywiadu rodzinnego, który może nam sugerować obciążenie genetyczne, ale też trzeba pamiętać, że również rak piersi w linii żeńskiej może być wywiadem obciążającym mężczyznę i stwierdzenie genu BRCA2 w znacznym stopniu usposabia do ewentualnego wystąpienia raka prostaty i ci mężczyźni powinni być objęci szczególną
taką samą
opieką,
jak w przypadku
nadzorem
właśnie wywiadu. po swoich przodkach.
No tutaj aż dodatni wynik tego genu jest bardzo obciążający dla mężczyzny. Wręcz ostatnie prace sugerują, że być może również dojdzie do takiego zapobiegawczego usunięcia nowotworu gruczołu krokowego w grupie, gdzie mamy praktycznie 90% ryzyko wystąpienia tego nowotworu, tak jak mamy tu na przykład z profilaktycznym usunięciem piersi. Więc, ale są to badania absolutnie wstępne i na razie
ale nie. Jeśli chodzi o to usunięcie, to on tam pewnie wyeliminuje pewne czynności, które wraz z wycięciem prostaty zanikną.
Mówimy tutaj już o radykalnej prostatektomii, bo mówimy o leczeniu raka, bądź tak jak wspomniałem, profilaktyce nowotworu, ale to jeszcze jest wstępny etap badań. Jeżeli mówimy o radykalnej prostatektomii, to niesie ona niestety ze sobą ryzyko pewnych powikłań, o których być może powiemy jeszcze za chwilę. Więc musi to być absolutnie wyselekcjonowana grupa, która odniesie korzyści z takiego działania.
Zostawmy ten drastyczny etap, ostatni, i za chwilę spróbujemy podpowiedzieć, kiedy i co wskazuje, że trzeba zaczynać działać w kierunku właśnie zdiagnozowania, czy prawidłowo, czy nieprawidłowo funkcjonuje nasz gruczoł krokowy. Naszym gościem jest urolog, doktor nauk medycznych Robert Kozłowski. Panie doktorze, mężczyźni to mają taką naturę, że jak nic nie boli, nic nie dolega, to ja na pewno nie pójdę do lekarza. Ale w pewnych przypadkach lepiej pójść zawczasu i tak jest właśnie w związku z prostatą. Może przyrastać, do pewnego momentu widzimy, że przyrasta, nic się nie dzieje, ale się może okazać, że już trzeba zacząć coś robić. No właśnie, w którym momencie jest ten sygnał pierwszy i jaki on jest?
Jest to zmiana w sposobie oddawania moczu. To powinno zwrócić naszą uwagę i powinno to spowodować wizytę u lekarza. Pierwsze badania są bardzo proste, bo najważniejszym badaniem jest ogólne badanie moczu, czyli zwykłe, najprostsze badanie moczu. Pacjenci czasami przynoszą posiew moczu zamiast tego
zwykłego badania.
Zwykłego, podstawowego, ogólnego badania moczu. Jeżeli już robimy posiew, to też nie zapomnijmy o tym pierwszym, ogólnym badaniu moczu. Ale zaleca się zwykłe, ogólne badanie moczu. Jeżeli ono jest prawidłowe, posiew nie musi być wykonywany, bo on najprawdopodobniej będzie ujemny. A jeżeli będzie dodatni, to znaczy, że to też jest, może być jakiś błąd laboratoryjny.
A jaki parametr w tym badaniu ogólnym może wskazywać, że to jest problem z prostatą?
No w ogólnym badaniu moczu raczej chcemy wykluczyć obecność zakażenia układu moczowego. Natomiast nie będziemy mieli tutaj jakiegoś czynnika, który nam wskaże dokładnie prostatę. Ale chcemy wykluczyć zakażenie układu moczowego, bo samo zakażenie może spowodować dolegliwości podobne, które powoduje przeszkoda podpęcherzowa w postaci gruczołu krokowego. Ogólne badanie moczu. Poza tym należy w tym pierwszym panelu oznaczyć również PSA, należy oznaczyć parametry azotowe, czyli mocznik, kreatyninę, sprawdzamy funkcję nerek, czy nerki są prawidłowe. Może tutaj być wykonane badanie USG układu moczowego, ale nie jest to też badanie pierwszego rzutu i badanie perrektum. Oczywiście o PSA już mówiliśmy, prawda? I badanie perrektum, czyli badanie palpacyjne gruczołu krokowego przez odbytnicę, wykonane przez urologa, który ma największe doświadczenie w ocenie tego narządu.
Czy są jakieś czynności? No.
I bardzo ważnym i istotnym elementem jest rozmowa co do uszczegółowienia tych objawów, prawda? Czy polega to tylko na częstszym oddawaniu moczu, czy występują parcia naglące, czyli taka nagła potrzeba oddania moczu, która zmusza do przerwania takich codziennych czynności, czy też na przykład poruszania się po mieście, po mapie toalet, tak to nazywamy, prawda? Czyli wychodząc z domu, ten pacjent musi wiedzieć, wiedzieć, gdzie są kolejne toalety, żeby dojść do celu. No jest to uciążliwe i obniża jakość życia, prawda? To wymaga już leczenia. Są ankiety, które powinien pacjent już na wizycie urologa wypełnić, i te ankiety poprzez pytania zawarte w tych ankietach systematyzują objawy i systematyzują stopień nasilenia tych objawów. Także już na podstawie samej ankiety możemy mówić o stopniu i rodzaju problemu.
Jeżeli ktoś właśnie ma takie zmiany, które mogą sugerować, że to jest związane z prostatą, to oczywiście na pewno lepiej jest od razu pójść do lekarza i specjalisty, urologa, niż sięgnąć po to, co mówią w telewizji na przykład, albo polecają na ulotkach, że jak weźmiesz to, to od razu będziesz miał problem z głowy. Tam to wszystko się tak błyskawicznie leczy, że aż po prostu trudno uwierzyć.
Warto zwrócić uwagę na ostatnie zdania tych reklam albo na to, co na ulotkach jest napisane drobnym drukiem, czyli jest tam zawsze taka formuła, że lek stosowany bez konsultacji, czy suplement bez konsultacji z lekarzem może zagrażać życiu bądź zdrowiu.
Ale czy to może człowiekowi zaszkodzić, bo już nie mówię, że pomóc. Jak nie pomoże, to jeszcze nic się nie stanie, ale jak zaczniemy brać te ole różne tam, no to wtedy...
Prawo farmaceutyczne dopuszcza reklamy leków czy środków, które mają niewielką aktywność farmakologiczną, więc najprawdopodobniej dużo i krzywdy sobie nie zrobimy, ale możemy przegapić jakiś istotny moment. Także sugeruję wizytę u lekarza, a potem możemy oczywiście przyjmować cokolwiek zaleci lekarz i ewentualnie każdy ma prawo przyjmować leki, które, do których ma zaufanie, leki bądź suplementy diety, do których ma zaufanie.
A czy są jakieś takie czynności, aktywność fizyczna, która może spowodować, że no właśnie nam ta prostata się powiększa i my wtedy akurat jeszcze nie daj Boże pójdziemy i zrobimy sobie badanie, i ktoś na podstawie niepełnej wiedzy, co się działo kilka dni przed tym badaniem, stwierdzi, że jest przerost. No coś tam się porobiło. Czy tak możliwe jest, czy nie?
No, ja raczej staram się odwrócić od tych różnych zachowań uwagę, bo najczęściej pacjenci pytają, czy wolno jeździć na rowerze.
No właśnie.
Wolno i nawet trzeba jeździć na rowerze. Natomiast
niektórzy mówią, że to szkodzi.
Natomiast wspominaliśmy tutaj szczególnie o zapaleniu gruczołu krokowego, które to zapalenie powoduje ból, więc i to ból okolicy krocza, więc jeżeli jazda na rowerze sprawia ból, to znaczy, że trzeba pójść do lekarza. Pacjent sam na pewno zarzuci na okres choroby jazdę na rowerze, ale sama jazda nie przeszkadza, nie szkodzi w tym wszystkim, natomiast ból może być dokuczliwy i spowoduje, że sami zaniechamy na ten
czas. No tak czy inaczej, to jest stymulacja przecież tego gruczołu, bo on cały czas fizycznie jest uciskany.
Natomiast wspomniał też pan o pewnych zachowaniach, czy o pewnych sytuacjach, które mogą spowodować na przykład podwyższenie PSA.
No właśnie.
I na przykład odbycie stosunku płciowego. Zaleca się wstrzemięźliwość płciową na kilka dni przed badaniem. Co prawda czas półtrwania tej substancji jest bardzo długi, bo to jest około 30-40 dni, więc wstrzemięźliwość zalecana na 3-4 dni być może nie jest aż tak istotna, prawda, co do osiągnięcia prawidłowego wyniku. Ale są takie zalecenia, zaleca się wstrzemięźliwość płciową. Również jazda na rowerze może stanowić jakiś ucisk na gruczoł krokowy, więc po prostu ta substancja będzie w nieco większej ilości przedostaje się do surowicy krwi. Ale to są naprawdę bardzo, bardzo nieistotne procenty, prawda, które...
Cały czas to mówimy o tym PSA, to jest andro...
To jest specyficzny antygen prostaty, czyli... Skrót pochodzi z nazwy anglojęzycznej, czyli prostate specific antigen.
Dobrze, i teraz mówimy o tym, a nie powiedzieliśmy, jakie to jest prawidłowa wielkość tego, jak już robimy badanie.
Z taką grubą normą. To jest 4 nanogramy na mililitr. To w każdym laboratorium na wyniku obok mamy wartości referencyjne. I ta wartość referencyjna wynosi od 0 do 4. Ale należy pamiętać, że jest to zakres referencyjny dla mężczyzny w wieku około lat 65. Im młodszy mężczyzna, tym tą granicę powinniśmy obniżać. Natomiast im starszy, przesuwamy ją do góry.
Czyli jak daleko?
W wieku lat 75 ta granica może sięgać około 6 nanogramów na mililitr nawet.
I też wtedy
a po 75 roku życia istnieją takie zalecenia, szczególnie zalecenia amerykańskiego towarzystwa urologicznego, mówi nam, że jeżeli do 75 roku życia nie wykryto żadnych zaburzeń w gruczole krokowym, należy zaprzestać wykonywania PSA. Po 75 roku życia. I to też ma swoje bardzo głęboko idące uzasadnienie i jest w tym wiele racji.
Czyli jak dożyjemy do 75 i nie mieliśmy problemów, jeśli chodzi o wynik PSA, to znaczy, że dalej już mogą nas inne choroby szybciej dopaść niż
właśnie to. Zgadza się. I wówczas wykonywanie to PSA no, może być nieco nadużywane. Może ono więcej krzywdy zrobić pacjentowi. Mówimy o przypadkach takich, jak na przykład wiemy, że w 80 roku życia, po 80 roku życia, każdy mężczyzna ma w sobie komórki raka prostaty. Natomiast ta choroba jest indolentna, czyli nie w większości wypadków nie wyrządzi nam krzywdy do końca życia, ponieważ jej historia naturalna sięga około 20 lat, czyli jeżeli mężczyźnie w wieku lat 80 dodamy jeszcze 20, jesteśmy w granicach setki. Myślę, że tutaj każdy...
Czyli tak dożyje pięknego wieku.
Zgadza się.
To za chwilę jeszcze spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, kiedy i jakie leczenie trzeba podjąć i jak w ogóle żyć, żeby była zdrowa prostata. Wiemy już, jakie zmiany następują w gruczole krokowym. Teraz powiedzmy sobie, jakie objawy mogą niestety zmusić nas do rozpoczęcia terapii, na czym ta terapia polega. Dojdziemy w pewnym momencie pewnie też do nowotworu.
Jeżeli mówimy o rozroście gruczołu krokowego, czyli o chorobie łagodnej, która może doprowadzić do utrudnienia oddawania moczu i dolegliwości z tym związanych, wstępne objawy miernie nasilone, czy początkowe objawy leczymy farmakologicznie. I mamy tutaj dwie główne grupy leków działające na tkankę gruczołu krokowego. To są leki z grupy alfa-blokerów, czyli działające na mięśniówkę gruczołu krokowego, czyli rozluźniające torebkę i strukturę zrębu gruczołu krokowego. I druga grupa to są leki działające hormonalnie, czyli blokujące przejście testosteronu do formy aktywnej dihydrotestosteronu i one działają na tkankę gruczołową w sterczu, zmniejszając objętość stelcza. Te leki przyjmowane długotrwale, czyli powyżej 6 miesięcy, mogą powodować zmniejszenie objętości prostaty.
A jeśli chodzi o nowotwór, to w którym momencie on się może zrobić?
W każdym, praktycznie w każdym. I tutaj nowotwór może pojawić się również w postaci kompletnie bezobjawowej i większość tych nowotwory nie korelują z etapami rozrostu gruczołu krokowego, czyli rak gruczołu krokowego nie koreluje ani z wielkością gruczołu krokowego, ani z nasileniem objawów powodowanych przez rozrost gruczołu krokowego. Więc tutaj ważne jest takie działanie profilaktyczne, okresowe oznaczanie PSA i okresowe wizyty u urologa. W tej grupie mężczyzn, która jest pod największym ryzykiem wystąpienia tego nowotworu.
A co jeść, żeby właśnie mieć największy wpływ na ten gruczoł krokowy? A są specjalne, że mówią, że pestki z dyni trzeba jeść.
Mówiliśmy o suplementach diety, ale to, co na pewno możemy zalecić, każdy urolog i zresztą każdy lekarz mający tę wiedzę, w zasadzie jedynym działaniem profilaktycznym, które możemy wprowadzić do diety, to jest selen. Udowodniono, że prawidłowy poziom selenu zmniejsza ryzyko wystąpienia raka gruczołu krokowego.
A ten prawidłowy poziom to?
Tego nie wiem, bo jest to pytanie. Natomiast warto uzupełniać dobową dawkę selenu. Oczywiście jest mnóstwo preparatów suplementów diety zawierających selen w aptece, ale wiemy, że w orzechach egzotycznych, w orzechach brazylijskich i w orzechach makadamia mamy praktycznie w dwóch orzechach brazylijskich dobową dawkę potrzebną dla dorosłemu mężczyźnie selenu, prawda, dla normalnego funkcjonowania organizmu i prostaty.
A jeśli chodzi o pestki z dyni?
Działają przeciwzapalnie szereg preparatów, przed erą tych leków, które wymieniłem wcześniej, które były produkowane na bazie wyciągów z pestek dyni, więc na pewno nie zaszkodzą i na pewno mają swoje działanie.
Jeszcze do tego dodajmy aktywność fizyczną, a jak z aktywnością seksualną, ma taki związek, czy nie?
Nie jest przeciwwskazana, więc zalecamy.
Czyli żyć normalnie, tak zdrowo jest. I wesoło. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był doktor nauk medycznych Robert Kozłowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie urologii, ordynator oddziału urologii onkologicznej i ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję Państwu za uwagę.
Jeśli ktoś włączył się do słuchania Radia Białystok w trakcie audycji i chciałby odsłuchać tę część, która była wcześniej, to w całości można Szlachetne Zdrowie usłyszeć na naszej stronie internetowej, tak jak i wszystkie archiwalne audycje wcześniejsze. O 14:00 gospodarzem popołudnia z Polskim Radiem Białystok będzie Andrzej Bajkus. Zostańcie zatem z nami. Ja dziękuję za uwagę, życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia za tydzień.